The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy ostatni dzień maja, a jest to 151 dzień bieżącego roku. Do końca roku pozostaje zatem 214 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś oczywiście mamy wtorek. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o godzinie 5:31, zajdzie o 20:21, a więc dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 50 minut. Osoby urodzone w tym dniu mają wzniosłe ideały i umiejętności kształtowania własnego charakteru. Odznaczają się wybitnym umysłem o właściwościach analitycznych. Często porywają się na rzeczy przekraczające ich możliwości. Są z natury życzliwe i chętnie służą innym bezinteresowną pomocą. Imieniny obchodzą Aniela, Kamila i Petronela. Wszystkiego dobrego jubilatom i solenizantom. A chciałoby się rzec, uff, jak gorąco. Już w tej chwili jest 85 stopni, maksymalna w dniu dzisiejszym 97. Dla osób, które mają problemy z oddychaniem, jest tak zwany air alert. Czyli trzeba uważać, jak Państwo przebywacie na zewnątrz. Jutro 90, ale już od czwartku przez następne 10 dni od 85 do 80 stopni. A więc na razie nam jeszcze przez następne 10 dni, przynajmniej tak twierdzą meteorolodzy, nie grozi jeszcze filadelfijskie dokuczliwe lato. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Przyjmij do wiadomości, że niezależnie od tego, ile razy miałeś rację, kiedyś nie będziesz jej miał.
Świtem na niebie. nagrałem parę dźwięków tylko dla ciebie. I w oczy twoje zamglone spoglądam, krzyczę do ucha, ciebie pożądam. Tylko ciebie, ciebie jeszcze chcę. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz.
Formacja Nieżywych Schabów w utworze Lato. A teraz nasz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4,28 zł. Złoto 1852 dolary i 90 centów. Niestety ropa podchodzi pod prawie 120 dolarów za baryłkę, konkretnie 119,71 centów. Kalendarium. Rok 1223. Bitwa nad rzeką Kałką pomiędzy wojskami rusko-połoskimi a armią Dżingis Hana. Klęska Rusinów i Połowców na długie lata uzależniła ich od władzy Mongołów. Rok 1492. Władca Hiszpanii Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska podpisali edykt nakazujący Żydom przyjęcie chrztu lub opuszczenie terytorium królestwa. Rok 1859. Na wieży gmachu parlamentu w Londynie odmierzanie rozpoczął zegar zwany Big Ben. Rok 1859. Klub Philadelphia Athletics zorganizował po raz pierwszy Town Ball, co w 20 lat później zostało nazwane baseballem. Rok 1879 w Nowym Jorku została oddana do użytku Madison Square Garden. Rok 1901 rozpoczęto budowę kolei transsyberyjskiej, która trwała 15 lat. Kolej ta przekracza 8 stref czasowych. Główny szlak prowadzi z Moskwy do Władywostoku. Od 2002 roku jest całkowicie zelektryfikowana. Rok 1916. Między flotami brytyjską i niemiecką rozpoczęła się największa bitwa morska I wojny światowej, tak zwana Bitwa Jutlandzka. Trwała do 1 czerwca i nie przyniosła rozstrzygnięcia. Obie strony ogłosiły zwycięstwo. Rok 1920. Papież Benedykt XV wezwał do pojednania narodów w encyklice Pax Dei. Papież był zaangażowany w działania na rzecz złagodzenia skutków I wojny światowej i przywrócenia pokoju w Europie. Rok 1958. Do Polski wrócił na stałe Melchior Wańkowicz. Rok 1972. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona w Warszawie. Była to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta USA w Polsce. A w roku 1981 miał miejsce pogrzeb prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rok 1995. Rosyjski magnat naftowy Michał Chodorowski został skazany na 9 lat pozbawienia wolności, zacytuję, i to jest w pojęciu putinowskim, dodaje, defraudację i uchylanie się od płacenia podatków. Jak Państwo się zorientowaliście, oczywiście miało to podtekst polityczny, ponieważ później znacjonalizowano całkowicie wszystkie jego przedsiębiorstwa. W 2019 niezadowolony pracownik zabija 12 osób w Urzędzie Miejskim Virginia Beach w Virginii.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem. 215 322 0235.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Na początek Donbas i walki o Siewierodonieck. Informacje, które docierają z tego miasta, nie są optymistyczne. Wojska rosyjskie kontrolują już około połowy Siewierodoniecka, przekazał mer Oleksandr Stryuk. Jak powiedział w ukraińskiej telewizji państwowej, linia frontu dzieli Siewierodonieck na pół. Zapewnił, że oddziały ukraińskie nadal się bronią. Informacje o walkach ulicznych przekazał także szef władz obwodu ługańskiego, Serhii Hajdaj.
Sytuacja jest bardzo trudna. Walki toczą się w mieście, już nie na obrzeżach, ale właśnie w środku miasta.
Rosyjskie wojsko ostrzeliwuje też pozycje ukraińskiej armii na innych odcinkach frontu w Donbasie. Pociski spadają również na cywilne zabudowania. W wyniku ataku lotniczego na Słowiańsk zginęły 3 osoby. W obwodzie charkowskim są 2 ofiary porannego ostrzału miejscowości Iwaniwka i Zołoczyw. Jedna z ofiar to 12-letni chłopiec.
Wojna na Ukrainie.
Unia Europejska powinna jak najszybciej pozbyć się uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych. To stanowisko polskich władz, które przedstawia w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. W podobnym tonie wypowiadała się premier Estonii Kaja Kalla. Dziś drugi dzień szczytu unijnego, a na nim rozmowy m.in. o bezpieczeństwie energetycznym Unii.
Nikt nie chce kupować rosyjskich surowców energetycznych, mówił premier Mateusz Morawiecki.
Rosja, barbarzyński kraj, na którym w żadnej mierze nie można polegać, okazała się nie tylko partnerem niegodnym zaufania, ale okazała się państwem zbrodniczym.
Stąd dyskusja o tym, by jak najszybciej odejść nie tylko od węgla czy ropy, ale także w dalszej perspektywie od rosyjskiego gazu. Premier Estonii Kaja Kallas uważa, że w kolejnym, 7. pakiecie sankcji powinno być zapisane embargo na import błękitnego paliwa z Rosji. Rosji. Sytuacja nie poprawia się na Ukrainie. Tak długo, jak będzie trwała wojna, nasze działania będą niewystarczające. Ale jestem realistką i nie sądzę, by w 7. pakiecie sankcyjnym znalazł się gaz. Premier Estonii nawiązała do trudności z uzgodnieniem 6. pakietu sankcyjnego i embarga na import rosyjskiej ropy. Decyzja w tej sprawie zapadła dziś w nocy po niemal 4-tygodniowych negocjacjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Kryzys żywnościowy w związku z wojną na Ukrainie to główny temat drugiego dnia unijnego szczytu. Liderzy 27 rozmawiają w Brukseli. Rosyjska blokada ukraińskich portów uniemożliwia eksport zboża z tego kraju. Nasi sąsiedzi są jednym z największych producentów żywności na świecie. Od dostaw zboża z Ukrainy i Rosji są mocno zależne m.in. państwa Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Blokada eksportu oznacza widmo głodu i masowej migracji. Będziemy rozmawiać o tym, jak ten kryzys rozwiązać, powiedział przed rozpoczęciem dzisiejszych dyskusji premier Mateusz Morawiecki.
Ja pokazałem też możliwości polskie. Pokazałem, ile Polska już dzisiaj robi, aby zwiększyć eksport zboża z Ukrainy i ile jeszcze możemy zrobić, zwłaszcza jeśli byśmy byli wsparci przez partnerów europejskich.
Drugi ważny temat obrad to bezpieczeństwo i obronność w Unii Europejskiej. Premier Morawiecki powiedział, że uzupełnione zapisy konkluzji ze szczytu uwzględniają rolę NATO.
Oczywiście dla wszystkich rola NATO jest istotna, ale to, że wszelkie aspekty europejskiej polityki obronnej muszą być częścią szerszego sojuszu, najsilniejszego sojuszu wojskowego w historii świata. To bardzo ważne i to udało się również do konkluzji wpisać. Będziemy o tym dzisiaj też dyskutować.
Szczyt w Brukseli poświęcony jest także kwestii zmniejszania zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Minionej nocy unijni przywódcy na szczycie porozumieli się w sprawie 6. pakietu sankcji na Rosję i embargo na import ropy. Wstępnie ustalono, że restrykcjami zostanie objęta ropa sprowadzana tankowcami, natomiast wyłączone spod zakazu zostaną ropociągi. Dodatkowo Polska i Niemcy mają zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Tymczasem dziś Rosja wstrzymała dostawy gazu do Królestwa Niderlandów. Powodem jest to, że spółka Gazterra nie zgodziła się płacić za surowiec w rublach. Z tego samego powodu Rosja wstrzymała wcześniej dostawy gazu do Polski, Bułgarii i Finlandii. Czy do Polski trafią koreańskie czołgi? Rozmowy na ten temat prowadzi w Seulu szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister spotkał się z przedstawicielami południowo-koreańskiego przemysłu zbrojeniowego.
Potrzeby Wojska Polskiego są bardzo duże. Chcemy w krótkim czasie zastąpić czołgi postsowieckie nowoczesnymi czołgami. Mam nadzieję, że będzie to dobra oferta i w krótkim czasie czołgi K2 trafią na wyposażenie Wojska Polskiego.
MON w maju poinformował też, że chce kupić około 500 wyrzutni rakiet HIMARS od amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. Inflacja wciąż rośnie. Ceny towarów i usług według szybkiego szacunku w maju wzrosły rok do roku o 13,9%, podał Główny Urząd Statystyczny. Podrożała przede wszystkim żywność i energia. Ceny paliw też mocno poszły w górę, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Spodziewamy się, że w wakacje ceny żywności będą wyższe o ponad 20% niż rok temu. To efekt globalnych problemów z produkcją. Rosyjska agresja na Ukrainę skutkuje skokowym wzrostem cen zbóż, oleju oraz mięs. Kolejne kraje ograniczają eksport żywności. Wzrost cen na globalnych rynkach zacznie się stabilizować dopiero pod koniec roku. Spodziewamy się, że ceny paliw będą dalej rosnąć.
W opinii Instytutu Polskiego Instytutu Ekonomicznego szczyt inflacji wypadnie w wakacje, ceny będą rosnąć o około 15%. Pod koniec roku eksperci prognozują spadek do około 12%. Ponad milion fałszywych SMS-ów. Tyle wysłali dwaj mężczyźni, którzy wyłudzali poufne informacje. Zatrzymała ich policja. Odpowiedzą za tzw. phishing.
Oszuści, podszywając się pod dostawcę energii, wysyłali fałszywe wiadomości SMS z informacją o rzekomo nieuregulowanym rachunku za energię i linkiem do płatności. W ten sposób wyłudzali poufne informacje, dane logowania, dane kart kredytowych, kont bankowych lub używanych haseł. Jak wynika z policyjnych ustaleń, w ciągu 2 tygodni oszuści wysłali ponad milion takich wiadomości. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku w jednym z hoteli w Opolu. Od ofiar mieli wyłudzić ponad 52 tysiące złotych. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia.
Na informację zebrała Joanna Opas z Radia Katowice.
Wiadomości prezentował Olaf Warzyński. Rosyjskie władze okupacyjne wywożą z Mariupola w nieznanym kierunku ukraińskie dzieci, które zostały osierocone w czasie okupacji miasta. Poinformował doradca mera Mariupola Pietro Andriuszenko. Wiadomo, że około 15 dzieci, które były ukryte przez mieszkańców Mariupola przy ulicy Metody 18, zostały zabrane przez rosyjskich żołnierzy i wywiezione w nieznanym kierunku, napisał. Zaznaczył, że obecnie ustalane są miejsca pobytu wywiezionych dzieci. Jak przypomniał Ukrform, Rosja dokonała zmian w procederze nadawania obywatelstwa, upraszczając proces dla ukraińskich sierot. Podczas ewakuacji z Mariupola Rosjanie przesłuchiwali także dzieci. Jak ustalono, mieszkańcy miasta, którzy nie przejdą pozytywnej procedury filtracji, zabierani są do byłej kolonii karnej w Ołeniwce, w obwodzie donieckim, lub do więzienia w Doniecku. 29 maja ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała, że w ciągu minionego tygodnia Rosjanie wywieźli z okupowanego przez nich Mariupola do tak zwanych obozów filtracyjnych około 3000 osób, w tym 300 dzieci. Mariupol został nieomal całkowicie zniszczony w rosyjskich ostrzałach. Władze miasta poinformowały, że od początku inwazji w mieście zginęło co najmniej 22 tysiące osób. Dziś w zajętym przez rosyjską armię mieście przebywa około 100 tysięcy. Przez wojnę Rosja traci nie tylko żołnierzy. W ciągu zaledwie 3 miesięcy siła robocza z rosyjskich sektorów technologicznych skurczyła się o 1/10, informuje Washington Post. Z kolei belgijski The Standard ocenia, że przyspieszony trend wyjazdu Rosjan wpłynie na problemy demograficzne kraju. Z Ukrainy przez rosyjską wojnę uciekło ponad 6,5 miliona mieszkańców, wynika z danych ONZ-u. Okazuje się jednak, że coraz więcej osób opuszcza także kraj agresora, zauważa belgijska gazeta. Od początku roku Rosję opuściło prawie 4 miliony mieszkańców, zaś w ostatnich miesiącach liczba Rosjan wyjeżdżających m.in. do Kazachstanu, Armenii, Tadżykistanu czy Estonii wzrosła czterokrotnie, pisze dziennik. The Standard zauważa, że nie każdy, kto opuszcza kraj, jest politycznym przeciwnikiem reżimu. Wiele osób po prostu chce budować lepsze życie gdzie indziej, z dala od problemów gospodarczych, jakie ma w tej chwili kraj, pisze belgijski dziennik. W ocenie gazety, podczas gdy Rosjanie uciekają z kraju lub jako żołnierze giną na Ukrainie, deficyt demograficzny staje się coraz większym problemem dla Putina. Już przed wojną Rosja miała jeden z najniższych wskaźników urodzeń na świecie, przypomina gazeta. Dziennik wskazuje także, że nałożone na kraj zachodnie sankcje mogą w niedalekiej przyszłości zaszkodzić rosyjskiej gospodarce, co spowoduje, że Rosjanie będą jeszcze mniej zmotywowani do posiadania dzieci. Jak pisze Washington Post, fala migracji szczególnie dotknęła sektor IT. Wojna uświadomiła mi, że Rosja się nie zmieni. Nie mogę wychowywać syna w takim kraju, powiedział amerykańskiej gazecie 35-letni informatyk Paweł Telichenko, który wyjechał z rodziną na Łotwę. Podobnie jak Telichenko, z kraju wyjechały dziesiątki tysięcy informatyków. W ciągu zaledwie 3 miesięcy siła robocza w sektorze technologicznym skurczyła się o 1/10 i to mimo uruchomienia przez rząd pakietu wsparcia dla firm IT, czytamy w dzienniku. Nauczyciel oskarżony o podpalenie kilku punktów poboru do wojska. Rosyjskie władze zatrzymały Ilię Farbera, oskarżonego o podpalenie kilku punktów poboru do wojska w Rosji. Władze wszczęły śledztwo, w wyniku którego Farber może zostać skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Jak podaje BBC News, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do co najmniej 17 ataków na wojskowe punkty rekrutacyjne w różnych regionach Rosji. Śledztwo wykazało, że 48-letni Farber, były nauczyciel mieszkający w Krasnogorsku pod Moskwą w okresie między 1 a 21 maja sporządził miksturę zapalającą, następnie rozlał ją do butelek i zaatakował wojskowe punkty rekrutacji w rejonie irgińskim i jakusz-bodińskim. Sprawa została wszczęta na podstawie artykułu 167 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, czyli celowe niszczenie i niszczenie mienia dokonywane z motywów chuligańskich przez podpalenie. Maksymalna kara na podstawie tego artykułu to 5 lat więzienia, przekazało BBC. Farber odpowiadał na pytania o motywy w nagraniu opublikowanym na kanale Telegram Baza. Chciałem wiedzieć, do czego jestem zdolny, czy jestem do tego zdolny, powiedział mężczyzna. Do miejsca, w którym podpalił wojskowe budynki, miał przybyć, by odwiedzić swoją rodzinę. Jak podaje BBC, w czasie przeszukania policja skonfiskowała Faberowi 2 karnistry z benzyną, drut, nadmanganian potasu, lejki, 5 kart bankowych i 3 iPhony. W 2012 roku Farber został skazany na 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej za nadużycie stanowiska i wzięcie łapówki podczas remontu Centrum Kultury na wsi Moszenka. Proces Farbera wzbudził protesty rosyjskich opozycjonistów i bohemy artystycznej. Unijne sankcje mają objąć kochankę Władimira Putina Alinę Kabajewę i patriarchę moskiewskiego Cyryla. Wynika z projektu dokumentu opisanego w 6. pakiecie sankcji na Rosję. Szczegóły w sprawie pakietu, co do którego szefowie Unii porozumieli się w poniedziałek w nocy, dopracowują teraz ambasadorowie. Projekt Rady Europejskiej dotyczący 6. pakietu sankcji na Rosję czeka teraz na akceptację. Rada Unii Europejskiej została wezwana do niezwłocznego przyjęcia wypracowanego dokumentu. Jak przekazują media, Alina Kabajewa i patriarcha Cyryl pojawili się wśród obywateli Federacji Rosyjskiej, których mają objąć sankcje. Projekt czarnej listy sankcji personalnych i pozostałe szczegóły 6. pakietu wymierzonego w Rosję będą teraz dopracowywane na poziomie ambasadorów. Gdy ostateczna wersja dokumentu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, sankcje na konkretne osoby wejdą w życie. O Alinie Kabajewej, kochance Putina, pisał w kwietniu rosyjski bloger i działacz antykorupcyjny Grigory Auburow, współpracownik Aleksieja Nawalnego. Stwierdził, że kobieta odgrywa kluczową rolę w Rosji jako naczelny szef propagandy. Według opozycjonisty Kabajewa stoi na czele zarządu National Media Group, gigantycznego holdingu propagandowego. Ta firma to największy prywatny holding medialny w Rosji. Posiada dziesiątki kanałów, gazet i stacji telewizyjnych, duży udział w Channel One, REN TV, Channel 5, gazecie Izwiestia i wielu innych. Jej media dosłownie podsycają tę wojnę. Jest beneficjentką putinowskiej korupcji, jej krewni dostają mieszkania i domy kupione za pieniądze zrabowane Rosjanom. Jest członkiem putinowskiego wewnętrznego kręgu, członkiem jego rodziny, czerpie korzyści ze swojej pozycji, podkreśla Auburow. Związek Władimira Putina i Aliny Kabajewej owiany jest tajemnicą. W mediach pojawiły się już pogłoski, że kochanka urodziła Putinowi 4 dzieci. Teraz szwajcarskie media ustaliły, że para najprawdopodobniej ma 2 synów, a jeden z nich urodził się w Rosji. W mediach opisano, że para pierwszy raz spotkała się w roku 2001, gdy Kabajewa była jeszcze 18-letnią gimnastyczką. Opozycjonista Aleksiej Nawalny twierdził, że Putin i Kabajewa pobrali się w 2013 roku. Jednak w mediach częściej nazywana jest kochanką prezydenta Rosji. Oficjalnie Kreml nigdy nie potwierdził, że Putin i Kabajewa są parą. Nowe informacje na temat ich związku pojawiły się w szwajcarskich mediach. To zresztą w tym kraju ma ukrywać się kochanka Putina. Według gazety Sonntag Zeitung Kabajewa urodziła Putinowi dwóch synów. Takie informacje miał przekazać przyjaciel Kabajewej. Informator stwierdził, że zna lekarkę, która przyjmowała oba porody. Ma być Rosjanką, która od 30 lat mieszka w Szwajcarii. Znała Putina od najmłodszych lat, kiedy mieszkała w Petersburgu i nadal utrzymuje relacje oparte na zaufaniu. Czytamy w szwajcarskiej gazecie. Jak dodano, drugie dziecko przyszło na świat w 2019 roku w Rosji, ale zaufana lekarka została wówczas sprowadzona do Moskwy. Oficjalnie o rodzinie Putina wiadomo bardzo niewiele. Zagadką było również to, gdzie przebywa Alina Kabajewa. Dziennik New York Post twierdzi, że Rosjanka ukrywa się z dziećmi właśnie w Szwajcarii, w okolicach jeziora Lugano, niedaleko granicy z Włochami. Powstała nawet petycja, aby Kabajewą wydalić z kraju. Choć pojawiły się też doniesienia, że domniemana kochanka Putina ukrywa się w bunkrze na Syberii. W kwietniu Kabajewa po długim czasie nieobecności ponownie pojawiła się publicznie. Gimnastyczka wzięła udział w festiwalu sportowym swego imienia. Impreza miała miejsce w Moskwie 23 i 24 kwietnia. Większą uwagę niż jej słowa zwrócił element za jej plecami, a także kilka części jej stylizacji. Była sportsmenka pozowała na tle ścianki z charakterystyczną literą Z, będącą symbolem trwającej wojny na Ukrainie.
Thank you.
31 maja 1981 roku odbył się pogrzeb prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.
Jest 31 maja 1981 roku, niedziela.
Kościół seminaryjny na krakowskim przedmieściu Warszawy. Od czwartku trwają tu nieustanne modły.
W Warszawie odbywa się pogrzeb zmarłego 3 dni wcześniej prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Polskie Radio transmituje ostatnie pożegnanie głowy Kościoła katolickiego w Polsce.
Wyruszy za kilkanaście minut kondukt żałobny. Przejdzie krakowskim przedmieściem, ulicą Królewską, do Placu Zwycięstwa, gdzie będzie odprawiona msza święta.
Pogrzeb jest ogromną manifestacją mieszkańców stolicy.
Niewiele osób zgromadzonych jest we wnętrzu kościoła. Wielotysięczne tłumy znajdują się już na ulicach Warszawy. Dzwonią dzwony wszystkich warszawskich kościołów.
Śmierć prymasa tysiąclecia jest wielkim ciosem dla polskiego kościoła jako instytucji oraz dla wielomilionowej rzeszy wiernych. Wyszyński umiera 2 tygodnie po zamachu na Jana Pawła II.
Tuż przy trumnie kardynał Casaroli, osobisty wysłannik i przedstawiciel polskiego papieża Jana Pawła II. On będzie go reprezentować w czasie dzisiejszych uroczystości żałobnych.
Orszak żałobny zatrzymuje się na Placu Zwycięstwa.
To miejsce wygląda prawie tak samo jak 2 lata temu. Na 2-metrowym podwyższeniu koloru beżowego stoi wysoki, prosty, smukły, drewniany krzyż. Tak samo było wtedy, 2 czerwca 1979 roku. Ale jakże inna atmosfera.
Na placu celebrowana jest pod przewodnictwem kardynała Agostina Casarollego i w towarzystwie wszystkich przybyłych kapłanów uroczysta msza pogrzebowa.
Zęcią i wzruszeniem chylimy głowy przed trumną człowieka i biskupa, którego współczesny jakby uprzedzając sąd potomny, zaliczyli już między wielkich dzieciach Kościoła i jego ojczyzny.
Homilię napisaną przez papieża Jana Pawła II odczytuje metropolita krakowski Franciszek kardynał Macharski.
Pragnę, abyście wiedzieli, że w tej godzinie żałoby, w godzinie smutku i bólu, ale także większej jeszcze nadziei i ufności, pragnąłem być z wami i osobiście oddać księdzu prymasowi ostatnią posługę.
Ciało prymasa Wyszyńskiego złożone zostało w krypcie arcybiskupów w warszawskiej katedrze świętego Jana. Następcą metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, decyzją papieża Jana Pawła II, został Józef Glemp, dotychczasowy biskup diecezji warmińskiej.
Drodzy Państwo, pierwsza część kolejnego rozdziału książki Ludzie Putina czyta Bartosz Głogowski. Drugą część tego rozdziału nadamy w czwartek.
Rozdział 12. Początek bitwy. Żadna z powyższych kwestii nie miałaby większego znaczenia, gdyby rządzący Rosją KGBiści starali się wykorzystać zasoby kraju do wzmacniania wolnego rynku oraz instytucji demokratycznych, a nie do zachowywania i rozwijania własnych prerogatyw. Nie byłoby to również żadnym problemem, gdyby twardogłowi siłowicy z otoczenia Putina postrzegali Zachód jako partnera, a nie coraz częściej jako wroga, który pragnie osłabić potencjał Rosji w roli globalnego supermocarstwa. Ludzie ci jednak wywodzili się ze świata, w którym zimna wojna nigdy się nie skończyła, a jedyną liczącą się rzeczą było odbudowanie imperialnej potęgi Moskwy. W tym świecie, od samego początku rosyjskich przemian rynkowych, niektóre frakcje KGB pojmowały kapitalizm wyłącznie jako narzędzie wyrównania rachunków z Zachodem. W tymże świecie Putin wierzył, że może kupić każdego. Dla bezpieczniaków prezydenta fizyczne zbliżenie się Zachodu za pośrednictwem NATO do granic Rosji stanowiło zagrożenie samego ich istnienia, a ruchy demokratyczne, które obaliły prorosyjskie rządy na Ukrainie i w Gruzji, postrzegano jako finansowane przez Amerykanów rewolucje, nie zaś wyraz wolnej woli tamtejszych narodów. Cała ta paranoja zrodziła się z upadku imperium, a utwierdziła ją jeszcze gorycz klęski ustroju komunistycznego. Problem polegał na tym, że gorycz tę żywiła grupa kagiebistów, którzy bezwzględnie żądali dla siebie władzy. Po raz pierwszy i najbardziej klarowny Putin sformułował taką postawę podczas przemówienia wygłoszonego do światowych przywódców na dorocznej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w lutym 2007 roku. Wiele osób uważało, że to ostatni rok jego prezydentury. Wkrótce miała się skończyć druga kadencja Władimira Władimirowicza jako głowy państwa rosyjskiego i zgodnie z konstytucją powinien odejść. Tyle, że Putin rozpoczął swą mowę od razu od wojowniczego ostrzeżenia, że to, co za chwilę powie, może się paru ludziom nie spodobać. Przez kolejne 20 minut gniewnie występował przeciwko postzimnowojennemu porządkowi świata, z dominującą pozycją Ameryki jako jedynego supermocarstwa. Stany Zjednoczone przekroczyły swoje kompetencje we wszystkich sferach, narzucają wolę innym państwom w kwestiach gospodarczych, politycznych i humanitarnych. Komu to ma się podobać? No komu? Pytał. Następnie zaatakował fakt rozszerzenia NATO o kraje byłego Układu Warszawskiego. Zachód, powiadał Putin, ma gdzieś gwarancje udzielone Związkowi Sowieckiemu po upadku muru w Berlinie. Stanowczo potępił też amerykańskie plany budowy tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Stany Zjednoczone twierdzą, jakoby było to konieczne zabezpieczenie Europy przed pociskami z Iranu i Korei Północnej. Jednakże Rosja od dawna stoi na stanowisku, że jedynym celem tarczy ma być osłabienie jej potencjału nuklearnego. Przecież ani Korea Północna, ani Iran nie dysponują rakietami zdolnymi dolecieć do Europy. Rosja jest zdania, że nawet gdyby reżim Kimów próbował odpalić pociski w kierunku USA, nie skierowałby ich nad starym kontynentem. To oczywiście bez sensu z punktu widzenia praw balistyki, ciągnął Władimir Władimirowicz. Stworzenie tarczy antyrakietowej też u rosyjskich granic groził, doprowadzi wyłącznie do nowego wyścigu zbrojeń. Tyradę zakończył ostrzeżeniem dla Zachodu. Zimna wojna pozostawiła po sobie pole minowe, którego należy się pozbyć. Stereotypy ideologiczne, podwójne standardy i schematy myślenia w kategoriach dwóch wielkich bloków politycznych wciąż się zachowały. A przecież jednobiegunowy świat, w którym nad wszystkim dominują Stany Zjednoczone, jest skazany na porażkę. To świat jednego pana, jednego suwerena, a to w ostatecznym rozrachunku będzie niszczycielskie nie tylko dla każdego elementu systemu, lecz także dla samego suwerena, ponieważ zniszczy go od wewnątrz. Świat, zauważył Putin spokojnie, bardzo szybko się zmienia. Tak zwane kraje B, R i C, wschodzące rynki Brazylii, Rosji, Indii i Chin, szybko doganiają najbardziej rozwinięte państwa, rzucając ich gospodarkom wyzwanie. Tyle, że w tamtym okresie Zachód miał na głowie inne problemy. Wciąż borykał się z kacem po atakach z 11 września oraz z interwencjami wojskowymi w Iraku i Afganistanie. Sen z powiek spędzało mu również nowe zagrożenie terroryzmem. Ostatnim, czego chciano tam słuchać, były połajanki nowobogackiej Rosji, żądającej dla siebie miejsca na samym szczycie globalnego systemu bezpieczeństwa. Uważano bowiem powszechnie i zdecydowanie, że tamte czasy dawno minęły, a Rosja przestała być ogólnoświatowym mocarstwem. Stanowisko to wyraził zwięźle ówczesny sekretarz obrony USA Robert Gates, który po wysłuchaniu przemowy Putina westchnął. Jedna zimna wojna całkowicie wystarczyła. Dlatego pod koniec roku Zachód zaczął pokładać nadzieję w człowieku, którego prezydent namaścił na swego następcę, w Dmitriju Miedwiediewie, elokwentnym, drobniutkim prawniku, który jeszcze w Petersburgu pełnił funkcję zastępcy Putina. Miedwiediew, o ciemnych lokach, nieustannie spięty, choć próbujący to ukryć, był samozwańczym liberałem. Dorastał na przedmieściach Leningradu. W dzieciństwie dużo czytał, kupował tomy literatury klasycznej, ustawiał się też w kolejkach po podziemne nagrania zachodniej muzyki rockowej. Obecnie 41-letni Miedwiediew rozpoczął swą prezydencką kampanię od ogólnikowej deklaracji, że wolność jest lepsza niż jej brak, zobowiązując się do zmniejszenia roli państwa w gospodarce. Zachód pokładał nadzieję, że ta prezydentura sprowadzi Rosję na poprzednią ścieżkę, to znaczy powrotu do normalnej gospodarki rynkowej i że dalsza integracja tego kraju z systemem globalnym pozwoli wreszcie rozwinąć aktywność polityczną klasy średniej. Namaszczenie Miedwiediewa postrzegano jako optymistyczny sygnał, świadczący o przewadze liberalnego skrzydła putinowskiej administracji oraz tego, że najgorsze ekscesy siłowików, w tym przejęcie sądownictwa oraz zwiększanie kontroli nad opozycją polityczną, zostaną wzięte w karby. Liczono, że Rosja zacznie przestrzegać tych samych reguł, co wszyscy inni. Wkrótce po objęciu władzy przez prezydenta Obamę w styczniu 2009 roku Stany Zjednoczone ogłosiły reset w stosunkach z Rosją mimo jej militarnego konfliktu z sąsiadem, byłą Sowiecką Republiką Gruzji, która coraz mocniej wychylała się na zachód. Na początku sierpnia 2008 roku walki między wojskiem gruzińskim a separatystami w Osetii Południowej z użyciem ciężkiej broni rosyjskiej zmieniły się w 5-dniową wojnę. Gruzińskie czołgi ostrzelały separatystów atakujących gruzińskie wioski, a następnie weszły do stolicy regionu, Tsinwali, gdzie dziesiątki, a może nawet setki cywilów straciło życie. Rosja i Gruzja oskarżały się wzajemnie o wzniecenie walk, które zaczynały wymykać się spod kontroli. Samoloty rosyjskie zbombardowały pozycje oddziałów gruzińskich, czołgi wtargnęły na terytorium sąsiada. Prezydent Michał Saakaszwili twierdził, że wydał rozkaz najazdu na Tsinwali dopiero po tym, jak się dowiedział, że siły rosyjskie posuwają się tunelem rokijskim z Rosji na północ. Rosja utrzymywała natomiast, że wkroczyła do Gruzji już po rozpoczęciu przez nią ataku. Prawdę skrywał wojenny kurz, ale kilku niezależnych ekspertów wojskowych sądziło, że Rosja od dawna usiłowała zastawić na Saakaszwilego pułapkę, celowo eskalując działania militarne separatystów i planując ingerencję na długo przedtem. Rozgorzał konflikt, który kosztował Gruzję utratę sporego kawałka terytorium i położył kres wszelkim nadziejom na jej wstąpienie do NATO. Rozmowy w tej sprawie prowadzono na początku 2008 roku. Rosja jednostronnie uznała niepodległość Osetii Południowej, zmieniając ją tym samym w strefę zamrożonego konfliktu. Powszechnie uznano, że jej agresywna reakcja świadczy o nowej stanowczości, jeśli chodzi o kwestię panowania nad bliską zagranicą. Rosja przypisuje sobie zupełnie nową rolę, co oznacza powszechne reperkusje, mówił Dmitrij Trienin, ówczesny analityk polityczny przy moskiewskim Carnegie Center. Coraz aktywniej będzie ona rzucać wyzwanie Stanom Zjednoczonym na obszarze całego świata. Tej postawy nie obserwowano jeszcze miesiąc temu. Teraz jesteśmy w innym otoczeniu. Rosja chce zapewnić sobie regionalną hegemonię. Mimo tych agresywnych działań, nowa amerykańska administracja pod kierunkiem Baracka Obamy zasygnalizowała, że chce wyczyścić relacje z Rosją i zacząć wszystko od początku. Dość kłótni i zwad. Teraz położy się nacisk na zaangażowanie, współpracę i partnerstwo. Miedwiediew odegrał w tej inicjatywie ważną rolę, chwaląc wybór Obamy jako znakomitą szansę na zbudowanie dobrych stosunków opartych na współpracy. Zaznaczył również, że jego kraj pragnie dalszej integracji z globalnym systemem finansowym, zarysowując przy tym plan reformy międzynarodowych rynków pieniężnych. Rosja jest gotowa zaangażować się w pełną współpracę z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z innymi partnerami. Chciałaby też uczestniczyć w tworzeniu nowej architektury finansowej na świecie. Jednym z wielkich zadań jego prezydentury miało być zmienienie Moskwy w międzynarodowe centrum finansów. Zaproponował wstrzymanie planów rozmieszczenia rakiet bojowych w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim, wciśniętym między Polskę a Litwę, co wcześniej miało stanowić odpowiedź na amerykańską tarczę antyrakietową. Zdaniem najważniejszych strategów do spraw polityki zagranicznej USA, takich jak Strop Talbot, zastępca sekretarza stanu w czasach Clintona, światowy kryzys finansowy osłabił Rosję, pozbawiając ją szansy na uzyskanie niebezpiecznego statusu petrosupermocarstwa. Talbot wierzył w przyszłość, w której integracja tego kraju z systemem globalnym zmusi go do przestrzegania porządku międzynarodowego opartego na praworządności. Skończyło się na wzajemnym poklepywaniu po plecach przez Miedwiediewa i Obamę, który wychwalał rosyjskiego prezydenta jako osobę rozsądną, patrzącą w przyszłość. Rozpoczęły się rozmowy w sprawie zwolnienia tempa realizacji amerykańskich planów budowy tarczy antyrakietowej w zamian za pomoc Rosji w powstrzymaniu Iranu, który konstruował pociski dalekiego zasięgu. Obopólne zrozumienie osiągnięto w kwestii ograniczenia arsenałów nuklearnych obu państw. Dogadano się również w sprawie zacieśnienia współpracy w Afganistanie. Podczas pierwszej wizyty Obamy w Moskwie w 2009 roku można było odnieść wrażenie, że nawiązali z Miedwiediewem bliskie osobiste relacje. Gdy rok później ten drugi wybrał się do Stanów Zjednoczonych z rewizytą, skupiono się na pogłębianiu więzi biznesowych między krajami. Miedwiediew starał się prezentować jako modernizator, zupełnie odmienny, obeznany z iPadem i tweetujący prezydent Rosji. Celowo odwiedził Dolinę Krzemową, wyrażając nadzieję na współpracę, która pomogłaby jego państwu wkroczyć na ścieżkę wysokotechnologicznego rozwoju. Kumplostwo trwało w najlepsze. Panowie prezydenci razem wstąpili do ulubionej burgerowni Obamy. Stany Zjednoczone mocno inwestowały w Miedwiediewa, licząc, że poprowadzi Rosję ku dalszej integracji ze światem. Tymczasem Putin, po ustąpieniu z najwyższego stanowiska, objął po Miedwiediewie posadę premiera i to głównie on kierował całym przedstawieniem zza kulis. Miedwiediew prawie nie podejmował samodzielnych decyzji, a jego reformy umniejszające rolę państwa w gospodarce stanowiły mydlenie oczu. Pod wieloma względami był to tylko pionek. Putin wybrał go na swojego następcę wyłącznie dlatego, że spośród wszystkich osób z wewnętrznego kręgu Miedwiediew niósł ze sobą najmniejsze zagrożenie wyrwania się na niezawisłość i rzucenia mu wyzwania. Od samego początku obowiązywał więc plan powrotu Władimira Władimirowicza jako prezydenta już po zakończeniu kadencji Miedwiediewa. Rozumiesz, że jeśli chodzi o Miedwiediewa, wszystko polegało na tym, żeby Putin mógł po nim wrócić, powiedział Siergiej Kolesnikow, były fizyk, powiązany z bankiem Rosja, finansista putinowskiego reżimu. Jednym z pierwszych posunięć Miedwiediewa jako prezydenta było wydłużenie kadencji na tym stanowisku z 4 do 6 lat, bez względu na osobę następcy, jak gdyby specjalnie dla Putina. Wysiłki Stanów Zjednoczonych, by zjednać sobie Miedwiediewa, zamiast poprawić klimat polityczny, tylko pogłębiały podejrzliwość Władimira Władimirowicza względem Zachodu. Jak się miało później okazać, spotęgowały też różnice zdań. Gdy we wrześniu 2011 roku Putin ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich, nadzieje Zachodu co do jego polityki otrzymały niemalże śmiertelny cios. Eksperyment z Miedwiediewem zdawał się zakończony, jak gdyby nigdy nie miał miejsca. Mimo to przez pewien moment owej zimy można było odnieść wrażenie, że Rosja zmierza do jakiegoś punktu zwrotnego. Na krótko odżyły nadzieje, iż prezydentura Miedwiediewa zdoła coś zmienić. Po ogłoszeniu przez WW swojego powrotu na najwyższe stanowisko w państwie, doszło do pierwszego od objęcia przezeń władzy realnego sprzeciwu politycznego. Oznaki, że nie wszystko idzie dobrze, pojawiły się zaraz po tym obwieszczeniu. Putina wybuczano, kiedy wchodził do ringu na zawodach zapaśniczych, aby przed kamerami telewizyjnymi pogratulować zwycięzcy. Po raz pierwszy, po blisko 12 latach sprawowania władzy, 8 na stanowisku prezydenta, prawie 4 jako premier, usłyszał kierowane pod swoim adresem gwizdy i okrzyki. Wprawdzie transmisja szła na żywo, ale redaktorzy państwowej telewizji zdołali ukryć dźwięk i buczenie nie przedostało się do fonii. Gdy jednak 6 tygodni później, 10 grudnia 2011 roku, na niewielką wyspę na rzece Moskwa ściągnęły dziesiątki tysięcy demonstrantów niosących transparenty z napisem Rosja bez Putina i żądających likwidacji reżimu, krzyków nie dało się już zagłuszyć. Był to największy protest od upadku Sowietów. Na pokrytym śniegiem placu Błotnym demonstranci skandowali hasła Putin to złodziej oraz złodziej powinien siedzieć w więzieniu. Od czerwonego muru Kremla dzieliła ich tylko rzeka. Bezpośrednią przyczyną manifestacji było szeroko nagłośnione oszustwo wyborcze, do jakiego doszło zaledwie tydzień wcześniej podczas wyborów do parlamentu. Coraz aktywniejsi na gruncie obywatelskim mieszkańcy Moskwy przyłapali Kreml na gorącym uczynku. Jego ludzie sfałszowali wyniki elekcji na korzyść partii Jedna Rosja, powszechnie pogardzanej jako zbiorowisko szarych biurokratów, których lojalność względem państwa Putina wynika wyłącznie z korupcji oraz pragnienia osobistego awansu zawodowego.
A na zakończenie audycji dwa przypomnienia, drodzy Państwo. Otóż w nadchodzącą niedzielę i oczywiście sobotę, czyli 4 i 5 czerwca, Teatr Dramatyczny imienia Adama Mularczyka zaprasza na przezabawną komedię Mayday. Początek o godzinie 18 w obydwa dni, a bilety będą do nabycia bezpośrednio przed wejściem na salę w cenie $25 od osoby. To będzie ostatnia już szansa zobaczenia tego przezabawnego przedstawienia. Druga sprawa to możliwość uzyskania rabatów podatkowych i są to rabaty od 250 do $650. Pobliższe informacje proszę dzwonić do Biura Usług Socjalnych. Numer telefonu 215-923-1900. 215-923-1900 od poniedziałku do piątku. Państwa żegnam, życzę miłego popołudnia i zapraszam do wysłuchania jutrzejszego programu, który prowadzi Majko Blicharz. Ja z Państwem spotkam się ponownie w czwartek. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.